Nareszcie odbyła się sesja rozstrzygająca losy spółki do handlu z cesarstwem. Przede wszystkim zarząd utworzony przez Wokulskiego złożył sprawozdanie za rok ubiegły. Okazało się, że obroty przewyższały kilkanaście razy kapitał, który przyniósł nie 15, ale 18% zysku. Wspólnicy, słuchając tego, byli wzruszeni i na wniosek księcia podziękowali zarządowi i nieobecnemu Wokulskiemu przez powstanie. Potem podniósł się adwokat Wokulskiego i oświadczył, że jego klient z powodu choroby wycofuje się nie tylko od zarządu, ale nawet od udziału w spółce. Wszyscy od dawna byli przygotowani na tę wiadomość, niemniej zrobiła wrażenie bardzo przygnębiające. Korzystając z przerwy, książę poprosił o głos i zawiadomił obecnych, że skutkiem usunięcia się Wokulskiego i on występuje ze spółki. Co powiedziawszy, zaraz opuścił salę obrad. Na odchodne zaś rzekł do któregoś ze swoich przyjaciół: nigdy nie miałem zdolności do operacji handlowych, a Wokulski jest jedynym człowiekiem, któremu mogłem powierzyć honor mego nazwiska. Dziś nie ma jego, więc i ja nie mam tu co robić. Ale dywidenda, szepnął przyjaciel. Książę spojrzał na niego z góry. To, com robił, robiłem nie dla dywidendy, ale dla nieszczęśliwego kraju, odparł. Chciałem do naszej sfery wlać trochę świeżej krwi i świeżych poglądów. Muszę jednak wyznać, żem przegrał i to nie z winy Wokulskiego. Biedny ten kraj. Wyjście księcia, aczkolwiek nieoczekiwane, zrobiło mniejsze wrażenie. Obecni bowiem już byli uprzedzeni, że spółka utrzyma się. Teraz wystąpił jeden z adwokatów i drżącym głosem odczytał bardzo piękną mowę, której treścią było to, że z usunięciem się Wokulskiego spółka traci nie tylko kierownika, ale i 5/6 kapitału. Powinna by więc upaść, ciągnął mówca, i gruzami swoimi zasypać cały kraj, tysiące pracowników, setki rodzin. Tu przerwał, czekając na efekt, ale obecni zachowywali się obojętnie, z góry wiedząc, co nastąpi dalej. Adwokat zabrał znowu głos i wezwał obecnych, ażeby nie tracili męstwa. Znalazł się bowiem zacny obywatel, człowiek fachowy, nawet przyjaciel i wspólnik Wokulskiego, który jest zdecydowany, jak Atlas Niebo, podeprzeć zachwianą spółkę. Mężem tym, który chce obetrzeć łzy tysiącom, ocalić kraj od ruiny, handel popchnąć na nowe drogi. W tym miejscu wszyscy obecni zwrócili głowy ku krzesłu, na którym siedział spotniały i zarumieniony Szlangbaum. Mężem tym, zawołał adwokat, jest pan. Mój syn, Henryś, odezwał się głos z kąta. Ponieważ ten efekt nie był oczekiwany, więc sala zatrzęsła się od śmiechu. Swoją drogą zarząd spółki udał radosne zdziwienie, zapytał obecnych, czy chcą przyjąć pana Szlangbauma na wspólnika i kierownika, a otrzymawszy jednocześnie zezwolenie, wezwał nowego kierownika na fotel prezydialny. Tu znowu zrobiło się małe zamieszanie, natychmiast bowiem zażądał głosu Szlangbaum ojciec i wypowiedziawszy kilka pochwał synowi i zarządowi, postawił wniosek, że spółka nie może gwarantować wspólnikom więcej nad 10% rocznego zysku. Powstał hałas, kilkunastu mówców zabrało głos i po bardzo ożywionych rozprawach uchwalono, że spółka przyjmuje nowych członków wskazanych przez pana Szlangbauma, a kierunek spraw powierza temuż panu Szlangbaumowi. Ostatnim epizodem było przemówienie doktora Schumana, którego wezwano na członka zarządu, ale który, odmawiając przyjęcia tak zaszczytnego stanowiska w szyderczy sposób, pozwolił sobie zażartować ze spółki między arystokracją i Żydami. Jest to jakby nieślubne małżeństwo, mówił. Ale ponieważ z takich związków rodzą się niekiedy genialne dzieci, miejmy więc nadzieję, że i nasza spółka wyda jakieś niezwykłe owoce. Zarząd był zaniepokojony, garstka obecnych oburzona, ale większość dała doktorowi rzęsiste brawo. Wokulski najdokładniej znał przebieg sesji. Przez cały bowiem następny tydzień odwiedzano go i zasypywano listami lub anonimami. Przy tej sposobności odkrył w sobie nowy i dziwny nastrój duszy. Zdawało mu się, że pękły w nim wszystkie nici łączące go z ludźmi, że są mu obojętni, że go nic nie obchodzi, co ich obchodzi. Słowem jest podobny do aktora, który skończywszy rolę na scenie, gdzie przed chwilą śmiał się, gniewał lub płakał, zasiadł obecnie między widzami i na grę swoich kolegów patrzy jak na zabawę dzieci. Czego oni się tak rzucają? Co to za głupstwa? Myślał. Zdawało mu się, że spoza świata patrzy na ten świat, a jego sprawy widzi z jakiejś nowej strony, której dotychczas nie spostrzegał. Przez parę pierwszych dni nachodzili go wspólnicy, pracownicy albo klienci spółki, niezadowoleni z wejścia szlangbauma, a może zatrwożeni o swoją przyszłość. Ci po największej części namawiali go, ażeby wrócił na porzucone stanowisko, które jeszcze może zająć, gdyż kontrakt ze szlangbaumem nie podpisany. Niektórzy w tak smutnych barwach przedstawiali swoje położenie, a nawet płakali, że Wokulski doznał wzruszenia. Lecz zarazem odkrył w sobie taką obojętność, taki brak współczucia dla cudzej niedoli, że sam się zadziwił. Coś we mnie umarło, myślał i odprawił interesantów z niczym. Potem przyszła druga fala odwiedzających, którzy pod pozorem podziękowania mu za oddane usługi chcieli zaspokoić ciekawość i zobaczyć, jak wygląda ten niegdyś silny człowiek, o którym teraz mówiono, że całkiem zniedołężniał. Ci już nie prosili go, ażeby wszedł znowu do spółki, tylko wychwalali jego minioną działalność i mówili, że nieprędko znajdzie się działacz podobny do niego. Trzecia fala gości odwiedzała Wokulskiego nie wiadomo po co, bo nawet już nie mówili mu komplimentów, ale coraz częściej wspominali o szlangbaumie, jego energii i zdolnościach. Z gromady wizytujących wyróżnił się furman Wysocki. Przyszedł pożegnać się ze swoim dawnym chlebodawcą, chciał nawet coś powiedzieć, lecz nagle rozpłakał się, ucałował go w obie ręce i wybiegł z pokoju. Mniej więcej to samo powtarzało się w listach. W jednych znajomi i nieznajomi zaklinali go, ażeby nie cofał się od interesów. Ustąpienie jego bowiem będzie klęską dla kraju. Inni chwalili jego minioną działalność lub żałowali go. Jeszcze inni radzili mu połączyć się ze szlangbaumem, jako z człowiekiem bardzo zdolnym i myślącym o dobru ogółu. Za to w anonimach wymyślano mu bez miłosierdzia, że zgubiwszy rok temu przemysł krajowy przez sprowadzanie obcych wyrobów, dziś zgubił handel, sprzedawszy go Żydom. Nawet wymieniano sumę. Wokulski całkiem spokojnie rozmyślał nad tymi rzeczami. Zdawało mu się, że już jest zmarłym człowiekiem, który patrzy na własny pogrzeb. Widział tych, co żałowali go, co go chwalili, co mu złorzeczyli. Widział swego następcę, do którego dziś zaczęły zwracać się sympatie ogółu, a nareszcie zrozumiał, że jest zapomniany i nikomu niepotrzebny. Był podobny do rzuconego w wodę kamienia, nad którym w pierwszej chwili powstaje wir i zamęt, a później tylko rozbiegają się fale coraz mniejsze i w końcu nad miejscem, gdzie upadł, tworzy się gładkie zwierciadło wody, gdzie znowu przebiegają fale, lecz zrodzone już w innych punktach, wywołane przez kogo innego. No ale co dalej? Mówił do siebie. Z nikim nie żyję, nic nie robię, cóż dalej? Przypomniał sobie, że Szuman radził mu upatrzyć jakiś cel w życiu. Dobra rada, ale jak ją wykonać, kiedy on sam nie czuł żadnego pragnienia, nie miał sił ani ochoty? Był jak zeschły liść, który tam pójdzie, gdzie nim wiatr rzuci. Kiedyś przeczuwałem ten stan, myślał, ale dziś widzę, że nie miałem o nim pojęcia. Pewnego dnia usłyszał w przedpokoju głośny spór. Wyjrzał i zobaczył Węgiełka, którego lokaj nie chciał puścić do pokoju. — Ach, to ty — rzekł Wokulski. — Chodźże no, co u was słychać? Węgiełek z początku przypatrywał mu się z miną niespokojną, stopniowo jednak ożywił się i nabrał otuchy. — Mówili — rzekł z uśmiechem — że wielmożny pan już na ostatnich nogach, ale widzę, łgali. Zmizerniał pan, bo zmizerniał. Ale na księżą oborę to już żadnym sposobem pan nie patrzy. Co słychać? Powtórzył Wokulski. Węgiełek szeroko opowiedział mu o tym, że już ma dom lepszy od tamtego, co się spalił i że ma mnóstwo roboty. Dlatego właśnie przyjechał do Warszawy, ażeby kupić materiały i zabrać choćby ze dwóch pomocników. Fabrykę mógłbym założyć, mówię wielmożnemu panu. Zakończył Węgiełek. Wokulski słuchał go milcząc. Nagle zapytał. A z żoną jesteś szczęśliwy? Cień przeleciał po twarzy Węgiełka. Dobra kobieta, wielmożny panie, ale wreszcie przed panem powiem jak przed Bogiem. Trochę nam już nie tak. Zawsze to prawda, że czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, ale jak raz zobaczą... Otarł łzy rękawem. Co to znaczy? Zdziwił się Wokulski. Ot nic. Wiem przecie, kogo wziąłem, ale był spokojny, bo kobieta dobra, cicha, pracowita i przywiązana do mnie jak ten pies. No ale co z tego? Dopótym był spokojny, dopóki mnie zobaczył jej dawnego gacha, czy jak tam? Gdzie? W Zasławiu, panie, ciągnął Węgiełek. Jednej niedzieli poszliśmy z Marynią na zamek. Chciałem jej pokazać ten potok, gdzie zginął kowal i ten kamień, co na nim wielmożny pan kazał mi wyciąć napis. Wtem patrzę, jest powóz pana barona Dalskiego, co ożenił się z wnuczką nieboszczki pani Zasławskiej. Dobra, to była pani, niech jej Bóg da wieczne odpocznienie. Znasz barona? Spytał Wokulski. Ojej, odparł Węgiełek. Przecie pan baron gospodaruje teraz dobrami po nieboszczce, dopóki się tam coś nie zrobi. A ja już za jego rządów wyklejałem pokoje i poprawiałem okna. Znam go, rzetelny pan i hojny. Cóż dalej? Więc mówię wielmożnemu panu, stoimy w zamku z Marysią i patrzymy na potok. Aż ci na jeden raz włażą między gruzy pani baronowa, niby wnuczka nieboszczki i ten psubrat Starszczak. Wokulski rzucił się na krześle. Kto? Szepnął. Ten pan Starski, także wnuk po nieboszczce pani Zasławskiej, co się podlizywał jej za życia, teraz chce zwalić testament, bo mówi, że babka przed śmiercią zwariowała. Taki to on. Odpoczął i ciągnął dalej. Wzięli się z panią baronową pod ręce, patrzyli na nasz kamień, ale więcej gadali ze sobą i chichotali. Wtem Starszczak ogląda się. Zobaczył moją żonę i roześmiał się do niej nieznacznie, a ona tak zbielała jak chusta. Co ci to, Maryś? Mówię. A ona nic mi. A tymczasem pani baronowa i ten bisurman zbiegli z górki zamkowej i poszli między leszczynę. Co ci to? Mówię jeszcze raz do Marysi. I no mi gadaj prawdę, bom zmiarkował, że się z tym cholerą znasz. A ona siadła na ziemi w płacz. Żeby go Bóg skarał, mówi, przecie on najpierwszy mnie zgubił. Wokulski przymknął oczy. Węgiełek zirytowanym głosem opowiadał. Jakem to usłyszał, wielmożny panie, myślałem, że polecę za nim i choć przy pani baronowej nogami go zabiję na miejscu. Takim mnie żal zdjął. Ale wnet przyszło mi do głowy, po cóżeś się durny z nią ożenił? Wiedziałeś przecie, co za jedna. I w tym momencie serce mi zemdlało, żem się nawet bał zejść z górki, a na żonę wcale mnie spojrzał. Ona mówi, gniewasz się, a ja, pewnieście się tu spotykali. Bogiem się świadczę, ona odpowiada, żem go tylko wtedy widziała. I dobrzeście się sobie przypatrzyli, ja mówię. Bodajem był pierwej oślepł, nimem na cię spojrzał. Bodajem zdechł, niżem się z tobą poznał. A ona pyta się z płaczem, za co się gniewasz? No ja jej wtedy powiedziałem pierwszy i ostatni raz, świnia jesteś i tyle, bo już nie mógł wytrzymać. Wtem patrzę, leci sam pan baron, zakaszlany, aż pościniał i pyta, nie widziałeś, Węgiełek, mojej żony? Mnie coś wtedy do łba strzeliło, żem mu odpowiedział, widziałem, jaśnie panie, poszła w krzaki z panem Starskim. Już mu zabrakło pieniędzy na kupowanie dziewcząt, to teraz chwyta się mężatek. No jak on na mnie wtedy spojrzał, choć i pan baron. Węgiełek ukradkiem otarł oczy. Ot, takie jest moje życie, wielmożny panie. Byłem spokojny, dopóki nie zobaczyłem jednego gacha. Ale teraz na kogo spojrzę, wydaje mi się, że i on mój szwagier. A od żony, choć jej o tym nie gadam, to tak mnie odpycha, jakby co między mną i nią stało. Nawet pocałować jej nie mogę po dawnemu. I żeby nie święta przysięga, to mówię panu. Już bym porzucił dom i leciał gdzie na cztery strony. A wszystko tylko z tego idzie, żem do niej przywiązany. Bo żebym ja jej nie lubił, to co mi tam? Gospodyni staranna, dobrze gotuje, pięknie szyje i w domu cichutka jak pajęczyna. Niechby tam miała gachów. Ale żem ją lubił, więc przez to taki mam żal i złość, że się we mnie wszystko pali na popiół. Węgiełek drżał z gniewu. Z początku, wielmożny panie, jakeśmy się pobrali, to mi no wyglądał dzieci. Ale dziś to mnie strach bierze, ażebym zamiast mojego dziecka nie zobaczył gachowego. Bo przecie wiadomo, że jak wyżlica ma raz szczenięta z kundlem, to później, żebyś jej dawał wyżły najlepsze, zawsze się odezwie kundel w pomiocie. Widać przez zapatrzenie. Muszę wyjść, rzekł nagle Wokulski, więc bądź zdrów. A przed wyjazdem wstąp jeszcze do mnie. Węgiełek pożegnał go bardzo serdecznie, w przedpokoju zaś rzekł do lokaja. Coś waszemu panu dolega? Zrazu tom myślał, że zdrów, choć źle wygląda, ale on widać nie tęgi. Niech się wami pan Bóg opiekuje. A widzisz, mówiłem ci, żebyś tam nie właził i dużo nie gadał. Odparł pochmurnie lokaj, wypychając go do sieni.